Gość dnia.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, jak codziennie w audycji Gość dnia, Tomasz Gorczyca, a naszym wspólnym dzisiejszym gościem będzie psychoterapeutka Arnika Bettner-Siwek. Cześć Arnika.
Cześć Tomasz, dzień dobry.
Dla tych, którzy słuchają nas dość regularnie, wiedzą, że Arnika pojawia się raz na jakiś czas u nas w radiu, około raz w miesiącu, i prowadzimy sobie rozmowy na przeróżne tematy, na przeróżne problemy, ale nie tylko problemy. Staramy się wyjaśniać niektóre sprawy, staramy się też zapobiegać niektórym rzeczom, ale tak na razie brzmi troszeczkę tajemniczo, a my mówimy oczywiście o ludziach, o ich psychice, o ich zachowaniach przeróżnych. No i jeśli ktoś słuchał poprzedniej audycji, rozmawialiśmy o relacjach partnerskich i dzisiaj mamy zamiar kontynuować tą rozmowę. Jeśli ktoś przegapił to, a chciałby uzyskać taką kontynuację tej rozmowy, to właśnie trzeba odszukać sobie gdzieś na stronie krdp.fm albo na naszych social mediach poprzednio naszą rozmowę, a my dzisiaj, tak jak powiedziałem, wracamy do tych relacji partnerskich. Arnika, od czego byś zaczęła dzisiejszą rozmowę? Jakie będą nasze słowa wstępu do tej rozmowy?
Powiedziałaś, że rozmawiamy o problemach, to ja bym powiedziała, że dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak uniknąć problemów. Jak uniknąć problemów w relacji.
Mhm. Dobrze, no to takie pierwsze pytanie, które mi się nasuwa. Jak dbać o tą relację, żeby właśnie uniknąć tych problemów?
Mhm. Dobra, to ja zacznę od pytania, bo ono trochę nawiązuje do naszego tematu. Pamiętasz, jak zazwyczaj kończą się bajki, jak już księżniczka pozna księcia, książę pozna księżniczkę? Jest takie zdanie, które kończy bajkę.
Żyli długo i szczęśliwie.
Tak. To ja mam taką propozycję, żebyśmy my dzisiaj trochę zmienili opowieść, nie? Ja mam takie zdanie, żyli długo i prawdziwie. I w tym prawdziwie dla mnie jest różnie, bo w życiu tak jest, że czasem jest szczęśliwie, a czasem jest mniej szczęśliwie. Więc jak zmienimy tę opowieść, to wtedy będziemy mogli pogadać o tym, co zrobić, żeby dbać o relacje, ale jednocześnie, co jak nie do końca zawsze jest szczęśliwie, ale jest to też trochę o tym, że po tej fazie idealizowania, ty to przy ostatniej rozmowie nazwałeś motyle w brzuchu. Mhm. Gdzie my widzimy naszego partnera czy naszą partnerkę jako właśnie księcia, księżniczkę, superbohatera, to po tej fazie następuje taka faza rozczarowania. Nie, bo nagle się okazuje, że człowiek, który siedzi naprzeciwko mnie, który, nie wiem, z którym się spotykam, z którym się widzimy, nie jest księciem, nie jest księżniczką. Ma swoje humory, ma swoje dziwactwa, czyli podobnie jak ja. I trochę to urealniamy, nie? Że to jest człowiek z krwi i kości. No i to jest taki moment, że podejmujemy decyzję, czy my chcemy z tym człowiekiem dalej, czy nie. Dobrze, żeby ta decyzja była świadoma i to wydaje mi się, że jest najistotniejsze. I tu trochę jakby odesłałabym osoby, które nas słuchają, do tej naszej poprzedniej rozmowy, bo tam mówiliśmy o tym, z czym wchodzimy w relacje i na jakiej zasadzie się trochę przyciągamy. No ale jeśli podjęliśmy już tę decyzję, że chcemy iść z drugim człowiekiem, to żeby ta relacja była satysfakcjonująca, to dobrze jest o nią dbać. I to jest w ogóle, wiesz co, jak zadałeś pytanie i rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby dbać o relacje, to myślę, że pierwszym krokiem w ogóle jest uświadomić sobie, że relacja to nie jest partnerska, to nie jest, zresztą każda inna, to nie jest coś, co się po prostu dzieje, nie? Tylko świadomie dbamy i troszczymy się o nią. To trochę tak, jak ludzie, wiesz, planują rodzinę, rodzą się dzieci, o dzieci się troszczą. A tak naprawdę tym pierwszym dzieckiem w relacji partnerskiej jest właśnie nasza relacja. I jak mówię o trosce, to pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to to, że relacja jest wzajemna. Nie, że ona jest, żeby w niej był przepływ, to dobrze jest dbać o równowagę. To jest ja ciebie, a ty mnie, ja tobie, a ty mnie. To nie znaczy, że to jest transakcja, nie, że mamy, że równowaga to znaczy tyle samo ja i tyle samo ty, bo to raz będzie tak, a raz będzie trochę inaczej. To tak jak nas, życie nam przynosi różne sytuacje po drodze, raz ja mogę więcej dać w relacje, natomiast to jest ważne, żeby to się jakoś wyrównywało, żeby było takie poczucie, że jesteśmy równi w tej relacji. Myślę sobie też, że równowaga i to porówno to nie znaczy tyle, tyle samo, tylko każdemu wedle potrzeb. Mhm. No właśnie, ale jak potrzeby, to te potrzeby jest dobrze jakoś ustalać między sobą. I kolejną rzeczą, o której warto jest powiedzieć w kontekście dbania o relacje, to jest język. Nie, że do takiego porządkowania świata służy nam język. Więc w relacji z drugim człowiekiem my używamy języka, używamy słów do tego, żeby ustalać pewne rzeczy. Jedna z tych rzeczy to są potrzeby, bo te potrzeby mamy różne. Ja mam swoje potrzeby, ty masz swoje potrzeby, ale nasza relacja i nasz związek mają też swoje potrzeby. I ważne jest, żeby sprawdzać, na ile te potrzeby realizujemy każdy w swoim zakresie, na ile robimy to wspólnie w naszej relacji. Ale jak mówimy o ustaleniach, wiesz, to dla mnie też jest jakoś istotne, coś, z czym ja się dosyć często spotykam w kontekście pracy z parami. No przecież on miał tak całe życie, a teraz w ogóle wymyśla. I ja tutaj mówię o takim update'owaniu relacji, nie? O takiej aktualizacji, że to, że my jakoś się umawialiśmy rok temu i jakoś było nam w tej relacji rok temu, to nie znaczy, że za kolejny rok będzie tak samo. Więc myślę, że to jest warte tego, żeby o tym rozmawiać. Jeśli chodzi o ustalanie potrzeb, to my te potrzeby mamy przeróżne. Są potrzeby dnia codziennego, są potrzeby całej naszej rodziny, są potrzeby sypialni, nie? I jakby ważne, żeby o tych rzeczach rozmawiać. Jak mówimy o języku, to jest też takie ustalanie sensów i znaczeń. I myślę, że są takie znaczenia fundamentalne dla relacji, które ważne, żeby ustalać między sobą, czym w ogóle dla nas jest relacja. Bo relacja dla mnie może być czymś innym i dla ciebie również, nie? Ja mogę mieć koncepcję w swojej głowie związku otwartego, a ty wcale nie. Czy tego, jak wygląda rodzina, albo jaki mamy pomysł na bycie z dziećmi, albo czym dla mnie jest wierność, a czym ona jest dla ciebie, nie? Więc to jest takie ustalanie sensów i znaczeń, które są fundamentalne, a które później mogą być, jakby mogą leżeć u podłoża konfliktów. No i rozmowy o różnicach. I to bardzo lubię, to jest jakoś, mówię dlatego, że bardzo lubię w tym kontekście, że my często nie rozmawiamy o różnicach, bo boimy się różnic, nie? Bo różnice to kłótnie, to konflikty. Natomiast jeśli faktycznie patrzymy na różnice jako coś, co potrzebujemy wyeliminować, no to tak może być, ale to jest wtedy, to wiesz, zamiatanie pod dywan. A jak rozmawiamy o różnicach i widzimy, że ja mam tak, ty masz tak, no co możemy z tym zrobić, to też otwiera ciekawość, nie? Że patrzymy na jedną sytuację i nie wiem, ciebie to odpala, a mnie nie. Nie, mnie się wtedy włącza ciekawość, jak ten człowiek ma, nie? Że jakby co się u niego dzieje, że jemu jakoś skróciło ląd i on, nie wiem, wybucha albo się złości, nie? A druga osoba jest w tym spokojna. Ale jak mówimy o słowach, to ja potrzebuję jakoś w kontrze do tego, wiesz, powiedzieć jeszcze o tym, że nie wszystko da się wyrazić słowami. I to jest cudowne, jesteśmy cudownie pokomplikowani. Emocje są ucieleśnione, my emocje odczuwamy z ciała i to jest to doświadczanie, którego my też nie zawsze potrafimy o tym powiedzieć w słowie. I to jest bardzo istotne, bo jest taki trend i tu jest bardzo ważny czynnik kulturowy. No powiedz, co czujesz. No powiedz. To nie chciałabym generalizować, ale w krótkiej rozmowie my trochę generalizujemy, więc ja sobie teraz pozwolę na takie zgeneralizowanie. Częściej pani mówi do pana, nie? No powiedz, co czujesz. A to jest tak, że my mówiąc o swoich uczuciach, wyrażając słowami to, co się ze mną dzieje, to znaczy, że ja mam i mam umiejętność i mam dostęp do takiej gałki regulacji emocji, ale nie każdy ją ma. Więc w takiej sytuacji, w relacji partnerskiej też jest istotne, żeby włączać właściwe ucho, nie? Że mój partner albo partnerka jakoś, wiesz, cieleśnie wyrażają to, co się z nimi dzieje. Jak ja mówię o ciekawości drugą stroną, to też mówię o tym, że nie ma takiej możliwości, żeby poznać drugiego człowieka. Myślę, że nie ma takiej możliwości, żeby siebie poznać, nie? Zupełnie. A żeby poznać drugiego człowieka, to już w ogóle myślę, że nie ma takiej możliwości. A też często wchodzimy w takie, no jesteśmy ze sobą tyle lat, to już znamy się jak łyse konie, to co tam, czego ja jeszcze się mogę o niej dowiedzieć, nie? Więc to jest to włączanie ciekawości, co tam się u ciebie. I takim fajnym sposobem na włączanie ciekawości jest takie, my to nazywamy takim termometrem związkowym. Takie pytanie, jak się masz? I to jest pytanie o ja, to jest pytanie o ty, ale to jest też pytanie o my, o naszą relację. Pytanie, jak się masz, jeśli ja praktykuję ze sobą, to ja gdzieś, wiesz, zastanawiam się, co się dzieje na poziomie moich myśli, co się dzieje na poziomie moich emocji, mojego ciała. I jak my to pytanie wprowadzamy w relacji, w dialog ze sobą, to tam fajnie widać, jak te trzy elementy, czyli myśli, emocje i ciało, jak one ze sobą wchodzą w dialog i jak one nam pomagają. Jak mówimy o pielęgnacji relacji, wiesz, to... I mówimy o słowach, to jest też tak, że to nie chodzi tylko o to, żeby rozmawiać o tych wielkich rzeczach, ale to chodzi o te małe rzeczy dnia codziennego, które nas budują, budują nas jako ludzi, jako relacje. Dla mnie jakoś niezmiennie i magicznym momentem jest kontakt wzrokowy. Nie, popatrz, że raz, że często jesteśmy w ekranie, a dwa, jak siedzimy, nie wiem, w domu na kanapie, to często patrzymy przed siebie, a nie na siebie, a jakoś to są takie magiczne momenty tego faktycznego połączenia, nie? Kiedy możemy patrzeć w oczy drugiego człowieka i one raz są szczęśliwe i promienieją, a innym razem są zmęczone, smutne i jesteśmy, my mówimy o takiej świętości bycia w my, w takiej sytuacji. Ale znowu, chciałabym dla przeciwwagi powiedzieć, że poza tym my, to w relacji jest istotne, to ta równowaga między autonomią i więzią. Nie, że ja, żeby wejść szczęśliwie w relację taką romantyczną z drugim człowiekiem, to jedna strona musi czuć oddzielenie i druga również, bo inaczej się zlewamy. No i tam wtedy jest taka relacja współuzależniona. Ja sobie tak myślę, że my mówimy o takich rzeczach, które dobrze jest robić na co dzień. Ja spotykam się często w przypadku par z takim rozżaleniem, że no jak to, no ktoś tam nam powiedział, no idźcie na randkę, jedźcie gdzieś, nie? I kurczę, jesteśmy, nie wiem, piąta wycieczka, wiesz, za nie wiadomo jakie pieniądze i nic. I nic, bo to nie chodzi o to, żeby gdzieś jechać. Znaczy, można i można fajnie spędzić czas, świetnie, ale to nie chodzi o to. To chodzi o to, żeby szukać tych momentów połączeń między sobą, które naprawdę mogą się odbywać między kuchnią i łazienką. I to nie musi być nie wiadomo jaka randka. To chodzi o obecność. I tak sobie myślę, że o tę największą wartość, którą w tej chwili możemy pielęgnować, czyli czas. Bo jak ja nie mam czasu, no to nie mam czasu się spotkać ze sobą i z tobą. Nie? Więc naprawdę możemy to robić między kuchnią a salonem, ale chodzi o to, żeby być w tym obecnym.
No. Dobrze, ja tu sobie zapisałem takie dwa sformułowania, o których mówiłaś, które chciałbym, żeby wybrzmiały też bardziej. Aha. Pierwsze to nie jest pytanie, tylko chciałbym jeszcze raz to powiedzieć, to jest cytat twoich słów, który myślę, że pięknie obrazują właśnie relacje partnerskie. Jesteśmy cudownie pokomplikowani. Bardzo fajne sformułowanie i myślę, że każdy gdzieś to powinien mieć, zanim się gdzieś pokłócimy ze sobą, zanim dojdzie do niepotrzebnych rzeczy, to mieć taką myśl z tyłu głowy, że każdy z nas jest cudownie pokomplikowany. Cudownie to chyba jest to słowo klucz. A jeszcze wspomniałaś o tym kontakcie wzrokowym. Mhm. To jest bardzo ciekawe, bo mówimy tutaj o relacjach partnerskich, ale w relacjach partnerskich ta relacja już jest intymna, już jest bardzo bliska, a my mam wrażenie, że na takim polu codziennym nawet boimy się tego kontaktu wzrokowego. Mhm. Pracuję w radiu, więc mam bardzo duże doświadczenie w tym, że często przychodzą goście i mówiąc, patrzą w ścianę, bo wręcz krępuje ich mój wzrok, właśnie łapanie tego kontaktu wzrokowego.
Wiesz co, myślę też, że jeśli chodzi o kontakt wzrokowy, to mamy różne nawyki, tak? Ja po sobie widzę, że zawsze dla mnie bardzo istotny był kontakt wzrokowy, natomiast kontakt wzrokowy w kontakcie terapeutycznym, on też nie może być za mocny. Więc
nachalny.
Jakby tak, więc ale tak, myślę, że coś w tym jest, wiesz, że jest różnie z kontaktem wzrokowym, że my z jednej strony się boimy, z drugiej strony może też wiesz, jak coś nas oddziela, to jakoś tracimy nawyk, albo nie mamy tego nawyku. Nie, to jest różnie. Są ludzie, dla których kontakt wzrokowy jest kontaktem bardzo intensywnym. Więc jak myślę o takich ludziach wysokowrażliwych, to dla nich też kontakt wzrokowy jest bardzo, bardzo intensywny i czasem on musi być przerywany, jakiś krótki. Ale wiesz, dla mnie na przykład też formą nadużycia wobec dzieci jest wymaganie kontaktu wzrokowego, nie? Spójrz na mnie. I to też mamy z wychowania. Spójrz na mnie, patrz mi w oczy. To jest forma przemocy.
Okej. Okay. Tak, chodziło mi o to, że wiesz, że wydaje mi się, że jeśli nie potrafimy tego w zwykłych rozmowach, nie wiem, mówiąc o pogodzie, spojrzeć komuś w oczy, to myślę, że ciężko też jest w takich, no już ciężkich relacjach, w ciężkich relacjach, nie relacjach, w ciężkich rozmowach, gdzie rozmawia na przykład o swoich uczuciach, wtedy złapać kontakt wzrokowy i go utrzymać, bo to chyba jeszcze bardziej krępuje. Ale dobrze.
Ale jest ważny, bo on nam daje tak, połączenie.
Tak,
nie?
Tak. Też mam takie wrażenie, że bez tego gdzieś czegoś brakuje tej rozmowie, gdy nie mamy tego kontaktu wzrokowego. Dobrze, przechodzimy dalej. Pętla komunikacyjna. Rozwiń mi ten termin.
Aha. Wiesz co, nie będziemy jakoś w to pewnie wchodzić szczegółowo, bo to ma swoich wiele odcieni. Natomiast jak chcemy mówić o takich momentach, kiedy mimo wszystko, mimo starań, albo nawet jak nie ma starań, bo nie zawsze tak jest, utykamy w czymś, to utykamy w takim, właśnie bardzo często w takiej pętli komunikacyjnej, że jedna strona stosuje jakąś strategię na poradzenie sobie z lękiem separacyjnym, czyli z tym, wiesz, ola Boga opuszcza mnie. I druga strona też próbuje sobie w ten sposób poradzić. Najczęściej to jedna strona jakoś atakuje, a druga się wycofuje. I tu wtedy mówimy o takiej, ja użyłam takiego określenia pętla komunikacyjna, nie podoba mi się komunikacyjna, relacyjna bardziej bym powiedziała, nie? Że komunikacyjna to za mało, bo tam nie chodzi tylko o komunikację właśnie, że my tutaj przykładamy wtedy tą soczewkę przywiązaniową, o której rozmawialiśmy, o stylach przywiązania rozmawialiśmy na poprzedniej rozmowie i to nie chodzi tylko o komunikację, bo ta komunikacja jest takim czubkiem góry lodowej, że tam pod tym są te nasze lęki separacyjne, nie? Że to z jakiegoś powodu się dzieje. Ale chciałbyś, rozumiem, żebym trochę wyjaśniła, na czym polega ten moment utknięcia i co możemy wtedy zrobić.
Tak, zgadza się.
Jest taka terapeutka par, Sue Johnson, i ona używa cudownej metafory do tego i ja się też nią posłużę, między innymi dlatego jest mi bliska ta metafora, bo sama gram w tenisa. I ona używa takiej metafory, że w momencie, kiedy utkniemy, to dobrze, żeby oderwać się od patrzenia na piłkę i trochę wznieść się ponad kort, żeby zobaczyć, jak wygląda cała gra. Że jak ja i ty, czyli my, jesteśmy w stanie spojrzeć na to, to wtedy widzimy, że my oboje w tym jesteśmy, że to nie jest tak, że ty mi robisz krzywdę, ale albo ja tobie, nie? Że obydwoje jesteśmy w jakimś rodzaju utknięcia. Ale co jest ważne, obydwoje ponosimy za to odpowiedzialność i obydwoje w tym cierpimy. Bo jak jesteśmy tylko przy piłce, to jest, wiesz, najczęściej walka na argumenty, nie? Jesteś trudny, jesteś okropny, nie kochasz mnie, jesteś oziębła. No i z drugiej strony mamy odpowiedzi, nie obchodzisz mnie, nie obchodzę ciebie już, nie kochasz mnie, nie będę z tobą rozmawiać. Czyli popatrz, co się dzieje. Jedna strona atakuje, druga się wycofuje. Im bardziej ta, która się wycofuje, powoduje, że ta pierwsza jeszcze bardziej atakuje, więc ten drugi partner jeszcze bardziej się wycofuje. Jeśli tego nie widzimy, to jesteśmy tylko przy tej walce na argumenty, nie? Albo udowadnianie sobie racji. Marshall Rosenberg, taki człowiek, który się zajmował porozumieniem bez przemocy, taką formą komunikacji, mediacji między ludźmi opartej na potrzebach, powiedział, że albo racja, albo relacja, obydwa stany jednocześnie są niemożliwe. Więc my wychodzimy z racji i wchodzimy w relację. Jeśli jesteśmy w stanie dostrzec, na czym polega nasza gra, to ja mogę wtedy, wiesz, powiedzieć, wiesz co, i widzę, że mamy wspólnie, jakby współodpowiedzialność za to, co się dzieje. Popatrz, im bardziej ja cię zaczepiam, tym bardziej ty się wycofujesz. A im bardziej ty się wycofujesz, tym bardziej ja cię zaczepiam. I wtedy już możemy coś z tym zrobić. Nie? Bo jakby już jest to szansa na to, że pojawiają się takie intencje, że widzimy, że to nie chodzi o mnie, czy to nie chodzi o ciebie, tylko to chodzi o to, co jest pomiędzy nami, o naszą relację. Bo jeśli utykamy w tym patrzeniu na piłkę i w walce na rację, no to wtedy się pojawiają takie trudnej myśli i źle sobie myślę o moim partnerze, o naszej relacji, ale niestety często również źle sobie myślę o sobie samej, czy o sobie samym, nie? Że jestem beznadziejna, beznadziejny, nie potrafię stworzyć relacji, nie? Nikt mnie nie pokocha. I wtedy się od siebie odsuwamy. To nie zawsze jest takie proste i szczególnie jak tkwimy w takim rodzaju pętli przez wiele lat, to pewnie samodzielnie nie do końca uda nam się wyjść z tego, że wtedy faktycznie potrzebujemy trochę takiej siły odśrodkowej, która nam pomoże. No, siłą odśrodkową może być romans na przykład, ale siłą odśrodkową może być również terapia. Natomiast wiesz, myślę sobie, że my rozmawiamy i nas słuchają również ludzie, którzy wchodzą w relacje albo zaczynają. To jakby też fajnie jest o tym wiedzieć, żeby brać pod uwagę mechanizmy, a nie tylko koncentrować się na tym, dlaczego. To jest w ogóle ciekawe, że to jest też takie, wiesz, taka propozycja odejścia od pytania dlaczego. Pytanie dlaczego, no dlaczego mnie nie kochasz, dlaczego to zrobiłeś? A dlaczego taki jesteś, nie? Ono zachęca do tego, żeby wejść w taką narrację przerzucania się racjami. A pytanie jak? Jak to wpływa na nas? Jak to wpływa na ciebie? To, co się dzieje między nami? Jak to wpływa na mnie? Jak to wpływa na naszą relację? Jest zupełnie innym pytaniem, nie? Ono zupełnie otwiera inne przestrzenie do dialogu.
A powiedziałaś też troszeczkę o właśnie tej sile odśrodkowej, że coś może się wydarzyć nieprzewidzianego, co na przykład zniszczy naszą relację i pojawia się ten lęk separacyjny, o którym też dzisiaj wspomniałaś. Mm-hmm. Tak staram się wyłapywać te terminy i je łączyć w całość. Powiedz mi, co jeśli dojdzie, ten lęk separacyjny stanie się już faktem i dojdzie do tej separacji, bo często bywają powroty do relacji, tak? Mm-hmm. I jeśli ta jedna osoba dała z siebie wszystko, wierzysz, że w tym powrocie może to jeszcze funkcjonować tak, na takim stopniu zaufania, że ta osoba wróci do tego albo da jeszcze więcej? Mhm.
Bo nie do końca, znaczy ja rozumiem twoje pytanie, ale czy tam w tym pytaniu jest pytanie o zdradę? Między innymi, bo mówisz o zaufaniu.
Niekoniecznie. Zdrada albo no, coś, co się wydarzyło, że to zaufanie tej jednej osoby, aha, która była w tym na 100-200% runęło.
Wiesz co, no to ja wrócę do tego, o czym ci wcześniej powiedziałam, że jesteśmy cudownie pokomplikowani i to absolutnie nie jest o tym, żeby zrzucać z siebie odpowiedzialność, ale jeśli ja na przykład, jeśli chodzi o zdradę, to mam taki... To trochę mam taką obserwację, że czasem ta zdrada powoduje, że paradoksalnie ludzie zaczynają inaczej patrzeć na swoją relację. Nie, jeśli przepracujemy, w relacje wnosimy w równowadze, czyli jedna i druga strona wnosi tyle samo.
Stara się wnieść tyle samo.
Tak, nie? Ale to działa w jedną i w drugą stronę, czyli wnosimy w te relacje różne rzeczy. I swoje starania, i brak swoich starań. I jeśli pojawia się działanie siły odśrodkowej, na przykład zdrady, to nie jest tak, że to jest kwestia tylko jednej osoby w relacji, nie? Partnera czy partnerki. To dotyczy tego, że coś w tej naszej relacji nie działa. Natomiast jak pytasz mnie o to, czy ludzie mogą się, no myślę, że mogą, no różnie mamy. Mamy różną pojemność na kontenerowanie różnych rzeczy. Mamy, wiesz, są tacy, którzy jakoś mocno stoją przy takim stanowisku. Ja spotykam takich ludzi. Nigdy w życiu bym nie wybaczyła. No i okej, zastanawiaj się, czy to jest dla ciebie korzystne, czy to jest dla ciebie dobre, czy ty to robisz dlatego, że ciebie to rozwija, że ci to pomaga, że dzięki temu jakby odczuwasz dobrostan, czy robisz to, żeby, nie wiem, komuś zrobić na złość. To jest kwestia też intencji.
Czyli poczekaj, bo nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem. Aha. Weszliśmy już na te pole zdrady, więc zostańmy w nim, żeby łatwiej to było wszystko zobrazować. Twierdzisz, że takie wydarzenie, jak na przykład zdrada, może umocnić naszą kolejną relację z człowiekiem, który został zdradzony? Czy to może być...
Po powrocie do relacji, tak?
Po powrocie
Myślę,
do relacji.
Myślę, że tak. Mhm.
Dobrze. I tym Myślę, zakończymy tak. dzisiejszą audycję, bo już zbliżamy się nieuchronnie do końca.
Przecież to też nie jest zasada. Pamiętaj, że to nie jest teraz
oczywiście,
tak, że
oczywiście.
Na trudności w związku, tak, żeby to nie poszło
ludzie
jako uproszczenie.
Ludzie, nie zdradzajcie.
Nie, to nie o to chodzi.
To nie to przesłanie. Oczywiście, że nie. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli tak, jak mieliśmy to na myśli. Arnika, dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że podzieliłaś się naprawdę ogromem swojej wiedzy i rozwinęłaś wiele tematów. Mnie zaciekawiłaś niesamowicie. Mam naprawdę jeszcze mnóstwo pytań odnośnie tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. I chyba mógłbym tak rzucać jakimiś różnymi sformułowaniami i dopytywać, no ale niestety mamy ograniczony ten czas, ale mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w tym roku chociaż raz i jeszcze sobie omówimy kolejne aspekty naszej psychiki, naszych relacji, tego jak dbać o drugą połówkę, jak dbać o siebie, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne i wiele, wiele innych. Arnika, jeszcze raz dziękuję ci bardzo. Naszym wspólnym dzisiejszym gościem była Arnika Bytner-Siwek, psychoterapeutka.
Dziękuję.